Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i witam naszego gościa, pan Grzegorz Boros. Dzień dobry.
Witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa, witam serdecznie nowy rok, bo też się starzeje, a my wciąż piękni i młodzi.
No i dorobek się powiększa. Zakończony został tryptyk Wędrówka do środka świata. Mamy przed sobą epokę Feniksa. No, książka miała premierę pod koniec ubiegłego roku. Przypomnę, że nasz gość jest z zawodu architektem, jest architektem wnętrz kameralnych i urbanistycznych, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, autorem wielu unikalnych projektów, no i też właśnie takiego bardzo unikalnego projektu prozatorskiego o dosyć niepokornej formie. W tej książce znalazły się takie strony, na których opisuje pan ten projekt, właśnie tę opowieść jako rodzaj tratwy.
Tak jest, bo w zasadzie przez całe życie coś kompletujemy i tutaj nasza wędrówka do środka świata jest pewnym takim cyklem, bezustannym poznawaniem nowych ludzi, nowych sytuacji. Bohater próbuje czegoś się dowiedzieć, coś zmienić, coś podjąć pewne ryzyko. I to jest taka ciągła jakby wędrówka właśnie. No i pytanie, pozostaje ciągle to pytanie, które każdy z nas podejmuje, co jest naprawdę najważniejsze, co się liczy bardziej, co się liczy mniej. No też oglądamy się za siebie, żeby nie zostawiać, żeby to pobojowisko, które no, pozostaje po niektórych ludziach, żeby zminimalizować. To nie zawsze się daje, ale po prostu ciągle powstaje ta sytuacja, na ile żyjemy zgodnie z własnym sumieniem, z własnym takim jakby bardzo prywatnym podejściem do świata, do ludzi. I to jest chyba podstawowa sprawa.
Gdzieś w finale tej książki, właśnie tego trzeciego tomu, znajdziemy no, pewne wyjaśnienia dotyczące tytułu i podtytułu, czyli Wędrówka do środka świata, a także co to oznacza, że jak przeciętne zmienia się w niepowtarzalne. Ja proponuję, żebyśmy my to też zostawili na koniec naszej rozmowy, bo chyba trzeba słuchaczom przypomnieć o tym, że no, jest to pewna biograficzna opowieść na poły fikcyjnego, a może zupełnie fikcyjnego bohatera, życie opisane w dialogach, sytuacjach, wspomnieniach. Roman Sorobiński, a więc najpierw Ulica Partyzantów, dzieciństwo i Wrzeszcz powojenny. Wrzeszcz jest też bohaterem, prawda, tej pana trylogii. Potem Młodość, bunt, walka, to jest epoka wyzwolenia. A teraz mamy epokę Feniksa. Feniksa, jak rozumiem, z motta Tadeusza Micińskiego, ale też z nazwy ulicy. Epoka wieku męskiego naszego bohatera. Miłość, małżeństwo, budowanie domu, praca. Można to tak nazwać?
To jest jakby składowe nie do uniknięcia, bo zwykle rozważa się pełnię życia. Co się na tą pełnię składa? Czy to jest życie zmarnowane, czy wręcz inspirujące? Można powiedzieć, że Wrzeszcz w tej literaturze jest takim stałym punktem odniesienia, tak jak grunt, po którym stąpamy. Ale pozostaje pytanie ciągle, co tak naprawdę jest ważne. I tutaj w trzeciej części, w epoce Feniksa, jest ten problem zmartwychwstania, odrodzenia. Dzisiaj żyjemy w epoce schyłkowej. Ten schyłek jest szybszy, bo te informacje szybciej przepływają. Ale tymczasem się okazuje, że ja już przypomnę to słynne ogłoszenie pana Francisa Fukuyamy o tym, że historia umarła. Jest to po prostu nieprawda.
Błędna diagnoza. Błędna diagnoza,
oczywiście ona była krzyknięta i tak dalej, dosyć głośna, ale wcale nie oznacza to, że jeżeli głośno, to zmierzamy w kierunku prawdy, czy jakiegoś nowego elementu poznawczego, który nas pokieruje w odpowiednią stronę.
Panie Grzegorzu, ale skoro już właśnie pojawiła się historia jako temat i Wrzeszcz się pojawił, i nasza tożsamość, i pamięć, spore miejsce w tej książce zajmuje temat likwidacji cmentarzy w Gdańsku. Jest cały długi spacer poświęcony temu, dialog i bardzo no, takie poruszające, barwne opisy także tego, co tu się działo w latach 50.
Ja nie chciałbym robić jakiejś nieustannej retrospekcji, bo dzisiaj generalnie tempo ludzi bardzo męczy. Można, ja tylko przytoczę taką historię, że Politechnika Gdańska w latach 90. tam uzyskała pewną część gruntu od miasta. No i okazało się, że ten grunt to jest dawny cmentarz. Tak jak tam były pikniki jakieś, historie. Wesoło było, no bo bawcie się, jasne. To się nagle okazuje, że bawimy się na cmentarzu. Dlatego, że no, z racji obniżenia kosztów tej ekshumacji czy jakieś, to wszystko szło po łebkach, po minimalnych kosztach. I można mówić właśnie, że ta likwidacja cmentarzy nie do końca została dobrze zrobiona i w zasadzie, no to tu dużo mówić, nie ma tu powodu do dumy ani do chluby. Mhm. Jest raczej cień na sprawie, a nie jakieś tutaj normalne załatwienie sprawy. Te cmentarze były i jest takie upamiętnienie właśnie, cmentarz nieistniejących cmentarzy. Pomnik cmentarza.
Na 3 maja tam, tak?
Mhm. Wydaje mi się, że tutaj historycy wchodzą w ten temat. Dla nich nie ma historia przedwojenna, wojenna, powojenna, tylko historia jako miasta, jako całości. Mówię o panu Janie Daniluku i Wasilewskim. Oni zrobili swoje prace na temat Dolnego Wrzeszcza. To są rzeczy, które tak jakby pewne elementy podstawowe wprowadzają w obieg publiczny i co tu dużo mówić, no na pewno są to rzeczy złożone z mało znanych faktów, z mało znanych historii. I tak samo możemy epoka Feniksa. Dlaczego epoka Feniksa? No to muszę tutaj wytłumaczyć czytelnikowi. Dlatego, że jest ten problem, że dzisiaj w tym tempie życia, żeby nie popadać już w jakąś taką demencję, czy okazuje się, że tracimy, spowodowany tym ogromnym tempem, wirem, tracimy jakby poczucie sensu życia. Tempo, w którym dzisiaj żyjemy, wypłukuje tą jakby istotę, jaką jest akceptacja życia, tożsamość, też pewne elementy biograficzne, pewne elementy autobiograficzne, środowiskowe i tak dalej. Tych tematów naprawdę jest dużo i one są, jak się je dobrze, rzetelnie weźmie i odważnie na warsztat, nie można tutaj przebełkotać czy jakimiś tam półsłówkami zbywać czytelnika, ale o co chodzi? No po prostu dochodzimy do pewnej prawdy takiej egzystencjalnej, prawdy życiowej. Tadeusz Miciński to był autor, który przysparzał cenzurze socjalistycznej dosyć dużo kłopotów, bo tutaj jest tylko do źródeł polskiej duszy. Oto okrzyk bojowy młodej Polski. Nie dekadentyzm, nie literacki prąd przyniesiony z zagranicy, jak głupio powtarzają różni kramarze literatury. To poszukiwanie mocy i znalezienie jej. To uderzenie w skałę i wydobycie fontan dla umierającego spragnienia narodu. To tajemnica nieśmiertelności. Czyli jest to pisane wczoraj albo parę dni temu. Jest to niezwykle aktualne przesłanie i dochodzimy tutaj też do Feniks, to Chrystus przemieniony. Bo oczywiście można mówić, dobrze, no rezygnujemy z jakiegoś tam, jest relatywizm, jest nowoczesność i tak dalej, i tak dalej. Ale to są rzeczy już dzisiaj skompromitowane, w tym sensie, że one nic nie dają. Można się, jak powiem, ścigać z nowoczesnością. Ale to jest pustka. Czytelnik, świadomy, poszukujący dzisiaj człowiek, osoba, osobowość, ciągle spotyka się właśnie z pewnym ryzykiem, że traci coś w sposób nieodwracalny. To jest tak jak z tymi cmentarzami, czy z innymi historiami, które odpadły, nikomu nie przeszkadzały, mogły sobie być, poczekać na lepszy czas, ale ktoś to tam, że tak powiem, rozwalił, tak od po prostu. I podobnie jest z tymi wartościami, które są dzisiaj bardzo ważne dla... One się wydają błahe, takie niezauważalne, ale tak jak po prostu powietrza nie widzimy, oddychamy nim po prostu. To są takie elementy, które człowiek sobie nie uświadamia do momentu, kiedy tego zabraknie. I to jest jakby sedno dramatu.
Panie Grzegorzu, to może rzeczywiście przejdźmy na te ostatnie strony książki, dobrze? Żeby to wszystko, że tak powiem, jak byka uchwycić za rogi. Bo tak jak mówiłam, no jest to opis, jeżeli historii naszego bohatera, to jego lat męskich, budowa domu, miłość, prawda? Małżeństwo, problemy z tym małżeństwem związane, ale też liczne spotkania, dyskusje. Pandemia się pojawia, w finale wojna się pojawia, no i pojawia się to pytanie, co oznacza tak naprawdę tytuł tej książki i czym jest wędrówka do środka świata. I jest odpowiedź. Środek świata jest miejscem spotkania z Bogiem. I to miejsce jest dla każdego jedyne i niepowtarzalne. Czyli tutaj przez te wszystkie opowieści, dywagacje, historie związane z historią Polski, z rokiem 89, z różnymi przywoływanymi postaciami, tekstami, to najważniejsze jest to, tak?
Spotkanie. Wydaje mi się, że tak, tylko że, bo to jest sytuacja tego typu, nie? W momencie, kiedy dzieje się tragedia, ja tutaj poruszam ten problem na kartach tej książki, no to wszyscy szukają, a gdzie był Pan Bóg? Chodzi o to, że ja tam nawet piszę tutaj, w tym jest taka polemika, bo okazuje się, że dzisiaj żyjemy tak zwanymi prawdami wmówionymi. To znaczy są to rzeczy funkcjonujące, ale są to de facto nieprawdy i można powiedzieć, cały przemysł, komercja pracuje nad tym, żeby to funkcjonowało w obiegu. Czyli trzeba jakąś energię włączyć, żeby to uchodziło za prawdopodobne. O, już nie mówię prawdę, ale prawdopodobne. Na tym się nie da zbudować tożsamości. To są rzeczy ulotne. Tożsamość można budować wtedy, jeśli mamy pewien stały punkt odniesienia. Czy w pamięci, czy w pewnych faktach kulturowych, czy w pewnym jakby środowiskach kulturalnych, które funkcjonują gorzej, lepiej, ale na prowincji to widać znacznie lepiej niż w tak zwanych metropoliach, czy w dużych skupiskach miejskich. I ja praktycznie rzecz biorąc tutaj próbuję zobaczyć coś więcej niż rzeczywistość. To znaczy rzeczywistość sama w sobie jest niezbadana. Dla mnie to jest fenomen, który jest tą wizytówką Pana Boga ciągle. Bo się nagle okazuje, że jest taka stara, właśnie już antyczna w tej chwili, ballada skaldów jeszcze, oj dana, dana, nie ma szatana, świat realny jest poznawalny, oj dana, 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 nie? Czyli tutaj pewne złudzenia są jakby, już wyszliśmy z tych złudzeń, ale problem poznania, problem dojścia do prawdy, problem uchwycenia tej istoty sprawy w swoim życiu jest podstawowy. I im się człowiek bardziej tego wypiera, tym jest gorzej. Tym bardziej choruje. Mówię, choruje w tym sensie, w sensie choroby cielesnej, w sensie choroby duchowej, w sensie choroby psychicznej, czy nawet powiedziałbym już pewnej takiej jakby psychiatrii, prawda? Ale to są jakby już osobne sprawy.
I to jest ta wędrówka do środka świata, tym jest środek świata też dla Pana. Jak przeciętne zmienia się w niepowtarzalny? No i pada pytanie, co to jest ta przeciętność i co to jest ta niepowtarzalność? To jest ciąg dalszy tych rozważań właśnie.
Tak, to, bo to są... Był taki człowiek, który zmarł w wieku 15 lat, Carlo Acutis, on był uznany za geniusza komputerowego, zrobił coś takiego jak dokumentację, w młodym wieku zaczął, ta dokumentacja jest kontynuowana, cudów eucharystycznych. To jest każdorazowo niezwykłe wydarzenie, u nas miały dwa takie, w Legnicy i w Sokółce. Po prostu odchodzi najkrócej o to, że czy w płatku eucharystycznym jest ciało Chrystusa. Jest. I badania z różnych zespołów interdyscyplinarnych takich, wiesz, jak, to potwierdza. Oczywiście jest to tajemnica, bo żyjemy ciągle w tajemnicy. Tak jak ostatnio otworzono właśnie ten nowy teleskop i okazało się, że on pokazał te głębie świata, których jeszcze głębiej niż poprzedniej generacji. I to jest w zasadzie ciągła tajemnica. Pan Bóg się nie powtarza, to jest dla mnie jakby... Ciągle daje mi szansę, to ja, znaczy ja mówię w tym sensie...
Też szansę, żeby stać się tym niepowtarzalnym, a nie przeciętnym,
tak,
prawda?
Tak, znaczy tutaj przeciętność jest pewna, to jest pewnego rodzaju osobowość zredukowana. Dlatego, że przeciętność już się poddaje. Są te pewne elementy jak gdyby stagnacji poznawczej, zastoju, rezygnacji i tak dalej. Natomiast nieprzeciętne to jest ta życie pełnią. Życie pełnią życia, nieprzeciętność. I to jest chyba najważniejsze w tym sensie, że Wtedy człowiek, jeżeli żyje pełnią życia, nie ma do nikogo pretensji. Zresztą Pan Bóg tak go stworzył. Tylko pewne procesy deformujące, nawet edukacja, jeśli ona nie jest dobrze prowadzona, też bywa szkodliwa. Nie? Chodzi o to, że ta osobowość ulega redukcji, zamiast się rozwijać. Nie? A człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nie? To jest sytuacja, gdzie ciągle ma pracować nad tym,
żeby się upodobnić.
Żeby się upodobnić. Mało tego, żeby wykorzystać tą szansę, która jest mu pisana. Mhm. Żeby ten, jak powiem, X, osobnik X nie marudził, tylko po prostu wykorzystywał te... To jest tak, jak żeglarze o tym doskonale wiedzą. Jeżeli nie ustawią odpowiednio żagla, jachcik nie popłynie. Podobnie z naszym życiem. To jest ciągłe, jakby ciągła rewizja, ciągłe szukanie tego optymalnego kursu i optymalnego dla nas rozwoju.
Jest tu taki bohater Ksawery, którego z kolei nasz bohater, czyli Roman Sorobiński, spotyka. Bezdomny, można by powiedzieć, człowiek, który stracił wszystko, jednocześnie to jest człowiek, który chyba żyje najpełniej, prawda?
Takiego to jest w ogóle stworzył. Problem bardzo poważny i wydaje mi się, że poważny, bo jest jednak temat, który słabo jest podejmowany. Bezdomnym każdy może zostać. Jak się okazuje, że to jest po prostu ta nasza instalacja na tym świecie jest niezwykle krucha. Nagle się można z godziny na godzinę stać człowiekiem, no chociażby taki problem, nagle człowiekowi ginie tam karta w komórce, telefonie komórkowym. On po prostu zgubił ten, jakby ten swoją część swojej tożsamości poprzez zgubienie telefonu komórkowego. No taka, im bardziej te nasze... są napakowane informacjami, naszymi nawet danymi, jak się pięknie mówi, osobistymi, no tym po prostu gorzej. Człowiek jest też stworzony do pewnej niezależności. To znaczy, ja miałem taką przygodę niedawno, bo akurat mi się telefon, nie mogłem go... I przez 3 dni musiałem wrócić do... wyłączyć telewizor, zrezygnować z internetu. Trzeba było po prostu zapalić świecę, postawić wino. Wrócić do tego momentu, gdzie trzeba sobie spojrzeć w oczy. I to jest jakby zasadnicza sprawa. Bo dzisiaj, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mamy mnóstwo zabawek, ale one generują lęk przed spojrzeniem drugiemu w oczy. No przecież są te wszystkie, jak to iPody, nie iPody. Każdy patrzy w swoje lusterko. To jest ten taki... Śmieję się po prostu, bo jest to wielka, wielka, że tak powiem, ironia naszych czasów. I wszystko ładnie, cacy, bezkonfliktowo, proszę bardzo, tutaj mamy takie możliwości, wszyscy zachwycają i tak dalej. Ale jeśli idzie o ciszę, to jest ten głęboki lęk przed ciszą. Co nam powie nasz anioł stróż? Co nam powie Stwórca? I to jest jakby ciągłe zdawanie sprawy. Jeśli tego nie robimy na bieżąco, zresztą, co tu dużo mówić, od pewnego czasu chyba Templeton też mówi o tym człowieku, który ustanowił taką poważną nagrodę poznawczą, w sensie poznawania możliwości człowieka, poznawania nauki, z zależności między nauką a wiarą i tak dalej. To jest ta sytuacja, gdzie no, po prostu trzeba powiedzieć jasno, no, że mamy pewną szansę dojść do jakiegoś optimum rozwojowego, ale no, trzeba cały czas poszukiwać i nie można iść. No, stara zasada. Półśrodki dają ćwierć efekty. Ćwierć efekty. No, to i tak można minimalizować nieskończoność do kompletnego wyzerowania, a nawet z czymś ujemnym.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i za książkę zamykającą trylogię. 3 tom, Wędrówka do środka świata. Jak przeciętne zmienia się w niepowtarzalne. Pan Grzegorz Boros.
Ja jeszcze tylko chciałem dodać na zakończenie, że ja pisałem te książki, żeby nie głuszyć tam kogoś, tylko zachęcić. Bo mamy, każdy ma ten swoje życie niepowtarzalne i bardzo indywidualne. I to jest ogromny skarb. Tylko pytanie, czy zdołamy to podnieść i odpowiednio wyeksponować. Mało tego, skorzystać z tego bogactwa.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Iwona Borawska, audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.